Cześć, witajcie w kolejnym podcaście The Human Diver, w którym staram się przedstawiać najciekawsze tematy związane z czynnikami ludzkimi i nurkowaniem. Dzisiejszy odcinek dotyczy tego, dlaczego na poziomie systemowym nie wyciągamy wniosków z wypadków śmiertelnych podczas nurkowania i co musiałoby się zmienić, żeby naprawdę zacząć się uczyć. Zapraszam. Na poziomie systemowym nie wyciągamy wniosków z wypadków śmiertelnych podczas nurkowania. A oto dlaczego. Nurkowie i instruktorzy nie wyciągają wniosków, ponieważ wymaga to inwestycji i zmian, a to z kolei jest trudne. Organizacje nie wyciągają wniosków, ponieważ operacyjne, czyli lokalne, problemy związane z bezpieczeństwem nie leżą w ich obszarze zainteresowania. Ten tekst stanowi podsumowanie bezpłatnego webinarium analizującego śmierć 18-letniej nurkini Linnei Mills z perspektywy czynników ludzkich i systemowych, które przygotował Garrett Locke. Możecie je znaleźć na kanale The Human Diver na YouTubie. Blog został napisany w związku z kolejną śmiercią młodej kobiety w Stanach Zjednoczonych w ostatni weekend. Nie znam żadnych szczegółów, zanim ktoś o to zapyta. Jednocześnie, mimo że ich nie znam, jestem przekonany, że czynniki i warunki systemowe oraz czynniki ludzkie obecne w sprawie Linnei Mills będą obecne również w tym przypadku. Nie wskazuję palcem jednej osoby, którą można obarczyć winą. Zamiast tego zadaję pytanie, w jaki sposób normalni ludzie, robiąc to, co w danej chwili wydawało się sensowne, zostali uwikłani w sieć luk, dryfu i słabych zabezpieczeń. Ta lokalna racjonalność dotyczy nie tylko poszczególnych nurków i instruktorów, ale także wszystkich osób w systemie nurkowym, w tym pracowników agencji. Cel powinien być jasny: nauczyć się i zmienić coś w sposób, który pomoże następnym zespołom nurkowym, instruktorom lub centrom nurkowym uniknąć tych samych pułapek. Dla tych z Was, którzy nie przeczytaliby całego bloga albo nie obejrzeliby webinaru, prosta odpowiedź brzmi: nie jest to problem jednej osoby, ale problem systemowy. Problem polega na tym, że nikt nie patrzy na takie wydarzenie z perspektywy systemowej z kilku powodów. Nie ma procesu dochodzenia skoncentrowanego na nauce i nie ma osoby spoza systemu, która mogłaby poprowadzić zmianę. O ile nie ma ważnego wydarzenia o znaczeniu emocjonalnym lub politycznym, zmiana musi nastąpić od środka albo od dołu. Niestety nie ma organizacyjnych bodźców do zmiany. Osoby prywatne, instruktorzy i agencje mają do dyspozycji narzędzia umożliwiające wprowadzenie zmian, ale czy istnieje chęć, by je wykorzystać, biorąc pod uwagę złą sytuację finansową branży? Jak powiedział mi wczoraj mój przyjaciel, branża nurkowa nie ma wystarczających środków, aby wprowadzić kulturę bezpieczeństwa. Ten cytat i znaczenie kultury bezpieczeństwa będą tematem innego wpisu. Pierwsza historia, a druga historia. Webinarium rozpoczyna się od rozróżnienia pierwszych historii od drugich historii. Pierwsze historie są zwięzłe i krótkie. Wykorzystują kontrfaktyczne sformułowania takie jak nie udało się, powinien był, brak świadomości sytuacyjnej czy słabe przywództwo. Wydają się satysfakcjonujące, ponieważ znamy skutek i możemy połączyć fakty wstecz. Znaleźliśmy kogoś, kogo można obwiniać. Nie jesteśmy to my. Idziemy dalej. Drugie historie są bardziej chaotyczne. Badają cele, napięcia, kompromisy i kontekst, w którym pracowali ludzie. Tylko drugie historie mogą naprawdę pomóc nam się uczyć. Jednak aby je uzyskać, potrzebujemy zarówno bezpieczeństwa psychologicznego, jak i kultury sprawiedliwego traktowania. W przeciwnym razie historie te zostaną ukryte, a my nadal będziemy borykać się z tymi samymi problemami i tymi samymi komentarzami. Dlaczego się nie uczymy? Jak dryfują systemy? Webinarium pokazuje, że w środowisku ryzyka, takim jak nurkowanie, nic nie jest w 100% bezpieczne. Dlatego tworzymy marginesy bezpieczeństwa, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych zdarzeń. Margines jest wystarczająco duży, abyśmy mogli wykryć problem i skorygować go na czas. Jednak bez skutecznej informacji zwrotnej marginesy ulegają erozji, ponieważ pierwszeństwo mają inne priorytety, takie jak pieniądze i czas. Z biegiem czasu ludzie, zespoły i organizacje praktycznie dryfują od standardów, często nie zauważając tego, ponieważ nic złego się nie wydarzyło. Jeszcze. Dryf ten jest powszechny w pracy wysokiego ryzyka i pojawia się również w nurkowaniu. Kiedy marginesy się zmniejszają, czas ulega kompresji, a system szybko zawodzi. Praktyczne odejście od normy może wyjaśnić, dlaczego dwa myśliwce F-15 Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych zestrzeliły dwa helikoptery Black Hawk Armii Amerykańskiej w północnym Iraku, myśląc, że są to irackie helikoptery Mi-24 Hind, mimo że zostały zidentyfikowane wizualnie. Temat normalizacji dewiacji jest omawiany wraz z jego źródłem. Branża nurkowa zmieniła znaczenie terminu normalizacja dewiacji, aby skupić się na osobach łamiących zasady i unikających kary, co prowadzi do zmniejszenia marginesu bezpieczeństwa aż do momentu, gdy dochodzi do wypadku. Jednak pierwotna koncepcja tego terminu wywodzi się z katastrofy promu kosmicznego Challenger i książki Launch Decision autorstwa Diane Vaughan, która opisuje ten termin jako problem systemowy, a nie jako działanie osoby łamiącej zasady. W przypadku awarii pierścienia uszczelniającego nie złamano żadnych zasad, ale organizacja powoli zaakceptowała wzrost ryzyka jako coś normalnego. Interesariusze społecznie zaakceptowali to odejście od normy. NASA również zmieniła pytanie z pokaż mi dlaczego start jest bezpieczny na pokaż mi dlaczego start jest niebezpieczny. Minimalne wymagania stały się celami. Zgodność z przepisami może dawać złudzenie bezpieczeństwa, jeśli pętle informacji zwrotnej są słabe, a dokumentacja chroni organizację bardziej niż pracownika. W naszym kontekście pracownik równa się nurek. Istnieje wiele przykładów normalizacji dewiacji w nurkowaniu, zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i nurkowym, a wkrótce pojawi się znacznie dłuższy artykuł na ten temat. Studium przypadku, co się wydarzyło. Linnea zgłosiła się na nurkowanie Adventure w ramach kursu Advanced Open Water, które obejmowało nurkowanie w suchym skafandrze w warunkach zimowych. Była znacznie przeważona, dźwigając około 20 kg ołowiu, podczas gdy potrzebowała znacznie mniej. Ponadto jej wąż do inflacji suchego skafandra nie pasował do dostarczonego zaworu, ponieważ miał inne złącze. Wiązało się to ze znacznymi kosztami utraconymi w postaci czasu, pieniędzy i dostępnych zasobów. Weszła do lodowatej wody bez działającego urządzenia do inflacji skafandra, zaczęła się zanurzać i utonęła w odludnym jeziorze. Są to fakty, które stworzyły podstawę do potencjalnie głębszej analizy, ale tak się nie stało. Ważną rolę odegrały również standardy i nadzór. W tamtym czasie zajęcia do specjalizacji Advanced Open Water mogły być prowadzone pod pośrednim nadzorem, podczas gdy specjalistyczny kurs suchego skafandra wymagał bezpośredniego nadzoru. Połączenie celów zajęć i poziomów nadzoru spowodowało zamieszanie co do tego, kto kogo obserwuje i co oznacza dobry wynik dla początkującej użytkowniczki suchego skafandra. Miejsce było odległe. Kiedy coś poszło nie tak, jedynym sposobem na uzyskanie sygnału telefonicznego i wezwanie pomocy było przejechanie około 11 mil przez park nocą, aby złapać zasięg. Ma to znaczenie, gdy mówimy o planach działania na wypadek sytuacji awaryjnej, czasie reakcji i zdolności do bezpiecznego wypadku. Pytanie retoryczne brzmi, jeśli nic się nie dzieje, to po co potrzebujemy planów awaryjnych? Wprowadzono zmiany w materiałach agencji szkoleniowej, ale podstawowe problemy pozostają. Brak doświadczenia i kompetencji nowych instruktorów bez formalnego nadzoru albo mentoringu. Proces, w ramach którego instruktorzy mogą samodzielnie certyfikować się do nauczania po odbyciu określonej liczby nurkowań, pozostaje niezmieniony. Robienie czegoś nie jest tym samym, co nauczanie kogoś, jak to robić. System zarządzania jakością, który wymaga wystąpienia poważnej awarii, zanim coś zostanie zbadane. Moje badania wykazały, że kanały informacji zwrotnej rzadko są skuteczne w identyfikowaniu różnic między tym, co powinno się wydarzyć, a tym, co faktycznie się dzieje, z wielu powodów społecznych, kulturowych i komercyjnych. To praca wyobrażona, a praca wykonywana. Kolejnym tematem jest rozbieżność między tym, co jest zapisane, a tym, co faktycznie ma miejsce. Procedury i instrukcje są poprawne, ale rzeczywiste nurkowania są chaotyczne. Model informacji zwrotnej i informacji wstępnej pomaga nam dostrzec wiele poziomów istniejących w systemie wysokiego ryzyka. Organ regulacyjny, agencja, centrum, instruktor i nurek. Moje badania wykazały, że kanały informacji zwrotnej rzadko są skuteczne w identyfikowaniu rozbieżności między tym, co powinno się wydarzyć, a tym, co faktycznie się dzieje, z wielu powodów społecznych, kulturowych i komercyjnych. Korzystając z metafory wieży Jenga, webinarium pokazuje, że systemy zawsze mają luki i rozbieżności, ale nadal pozostają stabilne. Dzieje się tak, ponieważ polegamy na ludziach i zespołach, które wypełniają luki i dynamicznie tworzą bezpieczeństwo. Jednak zdolność do bezpiecznego zarządzania w ten sposób działa tylko wtedy, gdy używane przez nas materiały są solidne, środowisko społeczne, kulturowe i techniczne jest zrozumiałe, a osoby i zespół są kompetentne do wykonania zadania. I warto zauważyć, że istnieje ogromna różnica między byciem kompetentnym a byciem zgodnym z przepisami, a branża nurkowa nadal nie ma tego uporządkowanego, mimo posiadania norm ISO, które mówią, że skuteczna informacja zwrotna jest dostarczana w celu zarządzania ryzykiem i dryfem. Ryzyko, odpowiedzialność i osobiste dążenia. Nurkowie i instruktorzy często traktują zarządzanie ryzykiem jako zarządzanie odpowiedzialnością poprzez stosowanie formularzy, zrzeczeń się odpowiedzialności i zgodności z przepisami. Jednak sposób, w jaki zarządzamy ryzykiem i niepewnością w danej chwili, zależy od wielu czynników, w tym od celów, za które jesteśmy nagradzani lub karani, takich jak postępy albo certyfikaty, duma, wykonanie zadania, dotrzymanie harmonogramu i koszty. Kiedy coś idzie nie tak, jeśli skupimy się na poszukiwaniu błędów ludzkich, takich jak zadufanie, brak świadomości sytuacyjnej, słaba komunikacja czy nieodpowiednie przywództwo, to je znajdziemy. Jeśli będziemy szukać usterek sprzętu, to również je znajdziemy. Innym sposobem poprawy uczenia się jest spojrzenie z perspektywy systemowej i zadanie pytań. Co ludzie próbowali osiągnąć? Co sprawiło, że kolejny krok wydawał się rozsądny? Jakie warunki utrudniały podjęcie właściwego działania, a ułatwiały podjęcie niewłaściwego? Takie spojrzenie poszerza możliwości uczenia się poza proste nieprzestrzeganie zasad. I pamiętajmy, że warunki nie dotyczą tylko środowiska, takiego jak widoczność, temperatura czy prąd, ale także czynników społecznych, technicznych i kulturowych. Jak powiedział James Reason, nie możemy zmienić ludzkiej kondycji, ale możemy zmienić warunki, w jakich ludzie pracują. Jednym z tych warunków jest gradient autorytetu, powiązany z dynamiką wpływów w grupie albo zespole, a szerzej także w organizacjach szkoleniowych. Zapytana o obciążenie i konfigurację, Linnea podobno odpowiedziała: myślę, że dam radę. To zdanie świadczy o zaufaniu i uległości. Mówienie kursantom, żeby głośno zgłaszali wątpliwości, nie wystarczy, gdy sygnały społeczne i relacje kursowe mówią: podążaj za mną. Zdolność do bezpiecznej porażki. Jak powiedział Todd Conklin, bezpieczeństwo to nie tylko brak wypadków. To obecność barier i zabezpieczeń oraz zdolność systemu do bezpiecznej porażki. W nurkowaniu oznacza to coś więcej niż tylko nie popełniaj błędów. Oznacza to budowanie wielopoziomowych zabezpieczeń, kompetencje i doświadczenie wszystkich osób nadzorujących, sprawdzanie zgodności sprzętu, realistyczne wyważenie i wyporność, sprawną komunikację w zespole oraz przećwiczone i sprawdzone plany awaryjne. Ostatecznym dowodem zdolności systemu jest stwierdzenie: dzisiaj nie nurkujemy z powodu X, Y, Z. Dostosujmy nadzór do rzeczywistego zadania, a nie do etykiety. Doświadczenie w suchym skafandrze w ramach innego kursu może wyglądać prosto na papierze, ale w rzeczywistości okazać się skomplikowane. Traktujmy to jak kurs suchego skafandra. Bezpośredni nadzór, czas w płytkiej wodzie i sprawdzenie, czy podstawowe elementy działają przed wyjściem na otwarte wody. Pamiętajmy też, że nie chodzi tylko o szkolenie w suchym skafandrze, ale o łączenie kursów o różnych celach i zadaniach w ramach tej samej aktywności. Jeśli łączymy aktywności, prawdopodobnie skracamy czas przeznaczony na każdą z nich. Nawet jeśli ćwiczenia zostały zaliczone, czy kursanci są kompetentni do nurkowania bez nadzoru po zajęciach. Inny przykład. Przy słabej widoczności instruktor i asystent decydują się na wykonanie dwóch nurkowań dla grupy kursantów zamiast jednego. Cel jest słuszny. Zmniejszyć liczbę kursantów podczas nurkowania i zmaksymalizować nadzór. Oznacza to jednak, że czas spędzony w wodzie może zostać skrócony z 40 minut do 20 minut na osobę, co prowadzi do proporcjonalnej utraty doświadczenia. Nadal jednak spełnia to standardy. Sprawdzajmy zgodność, a nie tylko obecność. Nurek posiada wąż do zasilania inflatora. To nie to samo, co ten wąż pasuje do tego zaworu i gaz przepływa tak, jak powinien. Wprowadźmy pauzę w procedurze przed nurkowaniem, żeby podłączyć, odłączyć i przetestować sprzęt pod ciśnieniem. Jest to szczególnie istotne w przypadku sprzętu wypożyczonego albo pochodzącego od różnych producentów. Osoby nadzorujące i kierownicy centrów nurkowych powinni sprawdzić, ile czasu faktycznie zajmuje wykonanie niektórych niezbędnych kontroli, a nie tylko zmuszać instruktorów i personel do upchnięcia tej czynności w dostępnym czasie. Najpierw sprawdzajmy wyważenie, a potem je weryfikujmy. Przeważanie ogranicza możliwości kontroli pływalności. Każdy kilogram nadwagi oznacza dodatkowy litr gazu, którym trzeba zarządzać. Jeśli nurkujemy na głębokości 30 metrów, po opuszczeniu dna musimy zarządzać dodatkowymi 4 litrami gazu. A co jeśli nurek jest przeważony o 5 kg? Kontrola wyważenia powinna być czymś stałym, dokumentowanym i sprawdzanym ponownie, zwłaszcza gdy warunki się zmieniają. Nowy skafander, nowy ocieplacz, woda słona lub słodka, rodzaj butli itd. Nie wysyłajmy początkujących nurków w suchym skafandrze od razu na głęboką, zimną wodę albo do wody o słabej przejrzystości. Prawdopodobnie nie będą w stanie się temu sprzeciwić. Jeśli jesteście rodzicami, macie wpływ na zachowanie swojego dziecka, zwłaszcza jeśli szkolenie jest połączone z wakacjami, które odbędą się wkrótce. Jako instruktorzy prowadźcie trudne rozmowy. Opracujmy plany postępowania awaryjnego dostosowane do aktualnego miejsca pobytu. Jeśli wykonanie połączenia wymaga przejechania 11 mil, zaplanujmy, kto wyjeżdża, kto zostaje, kto koordynuje i jaki sprzęt zabieramy ze sobą. Przeprowadźmy krótkie ćwiczenia, aby wszyscy znali trasę i swoje role. A jeszcze lepiej, wybierzmy inną lokalizację. Jeśli nie możemy tego zrobić, ponieważ w tym miejscu jest coś ważnego do zobaczenia albo zrobienia, zdobądźmy sprzęt, który umożliwia komunikację. Zwracajmy uwagę na gradient autorytetu. Dajmy kursantom wyraźną zgodę na zrobienie przerwy albo zatrzymanie się. Zadawajmy prawdziwe pytania sprawdzające, na przykład: co byś zmienił przed wejściem do wody? Albo używajmy akronimu pytań otwartych TEDS. Używajmy języka, który zmniejsza różnice autorytetu i zachęca do szczerego wyrażania obaw. Na tym polega bezpieczeństwo psychologiczne. Dajmy przestrzeń i czas na podjęcie wyzwania. Wzmacniajmy pętlę informacji zwrotnej. Omawiajmy każde nurkowanie, nawet jeśli poszło dobrze. Sprawdzajmy warunki i słabe sygnały, a nie tylko wyniki. To, że udało się osiągnąć dobry wynik, nie oznacza, że nurkowanie nie było dla kogoś koszmarem. Historie są paliwem do nauki. Nie da się naprawić tajemnicy. Twórzmy przestrzenie, w których dzielenie się doświadczeniem nie jest postrzegane jako samooskarżenie. Najłatwiejszym sposobem na to jest rozpoczęcie od własnej historii. Nie zamieniajmy jednak tej historii w "spójrzcie na mnie, jestem bohaterem". Bądźmy skromni. Uważajmy na dogmat. Zaplanuj nurkowanie. Nurkuj zgodnie z planem. Plany nigdy nie przetrwają pierwszego kontaktu z rzeczywistością. Nagradzajmy adaptacje, które zapewniają ludziom bezpieczeństwo i uczą, kiedy należy się wycofać bez wstydu i bez presji poniesionych kosztów. Rozważajmy przekazanie tych informacji do organizacji, chociaż moje badania pokazują, że rzadko kiedy są one brane pod uwagę, jeśli są sprzeczne z celami i zamierzeniami tych instytucji. Podnośmy poprzeczkę powyżej minimum. Minimalne standardy nie są celami wydajnościowymi. Jeśli wasz system koncentruje się na spełnianiu standardów i to jest nagradzane, warto zapytać, jakie dodatkowe kontrole, mentoring albo scenariusze ćwiczeń zwiększyłyby rzeczywistą odporność. Jak powiedział Warren Buffett, historia nas uczy, że nie uczymy się z historii. Dlaczego to wszystko ma znaczenie? Najtrudniejszą częścią tej tragicznej historii jest to, że niewiele w niej jest nowego. Przeważanie, niedopasowanie sprzętu, odległe lokalizacje, słaby nadzór i słabe procedury działania w sytuacjach awaryjnych były obecne w wielu wypadkach śmiertelnych, choć nie wszystkie naraz. Schematy się powtarzają, ponieważ zmiana jest trudna, a motywacje są źle dopasowane. Właśnie dlatego potrzebujemy poznawać te drugie historie, odwagi i struktury, aby je opowiadać, oraz przywództwa, żeby wprowadzić zmiany. Tym, którzy twierdzą, że nie można wprowadzić zmian, odpowiadam: można. Moi koledzy pracujący w opiece nad dziećmi w Stanach Zjednoczonych zdołali uratować życie, zapobiec wypaleniu zawodowemu i zmienić ustawodawstwo stanowe, stosując czynniki ludzkie i bezpieczeństwo systemowe. Oto wyzwanie dla każdego z was. Porzućcie uporządkowane wyjaśnienia i skupcie się na budowaniu potencjału wśród kadry nurkowej, zespołów nurkowych oraz na opracowywaniu systemów, które potrafią wykrywać problemy, wcześniej się dostosowywać i w razie potrzeby ponosić porażkę bez tragicznych skutków. To jest droga do bycia lepszym niż wczoraj. Jeśli przemawia to do was, jeśli uczycie, prowadzicie, nadzorujecie albo po prostu chcecie bezpieczniejszych nurkowań, obejrzyjcie całe webinarium. Zabierzcie ze sobą swój zespół. Wykorzystajcie ten materiał, aby rozpocząć w swoim centrum rozmowę innego rodzaju, opartą na historiach, systemach i praktycznych krokach, które można podjąć przed następnym nurkowaniem. Do usłyszenia.